Marcin Sasin przy mikrofonie, a gościem Radia Gorzów jest członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa, dzień dobry.
Trwają matury dziś, między innymi pisemna matematyka, zdaje się, pan swoją maturę pamięta?
Pamiętam, były wielkie emocje, bo pisałem maturę w technikum mechanicznym na Dąbrowskiego, wtedy matura miała trochę inny przebieg, bo nie było testów, a były konkretne zadania. Ale przeżywaliśmy to bardzo, bardzo z uwagi na to, że wtedy, wiele lat temu, no matura otwierała tak naprawdę dorosłe życie, a tym bardziej ukończenie technikum stwarzało możliwości normalnego podjęcia pracy i to bardzo wielu ludzi, bo poziom, znaczy ilość osób po wyższych studiach nie była tak duża jak dzisiaj, stwarzało zupełnie nowe możliwości, nie tylko na studia, egzamin trzeba było zdawać, ale można było pójść do pracy.
Ale to była między innymi matura z matematyki, czy
nie, no normalnie z matematyki, z języka polskiego, pisemna, potem ustna z matematyki, z języka polskiego i jeszcze jednego przedmiotu ja zdawałem z wiedzy o społeczeństwie. Także było bardzo ciekawie.
A oceny były ciekawe, czy?
Ja byłem dobrym uczniem, w związku z tym maturę zdałem na piątkach i nie miałem problemu później w dorosłym życiu, ale do matematyki już nie wracałem, dlatego że podjąłem studia humanistyczne.
A na jaką ocenę pana zdaniem zasługują dzisiaj politycy w trwającej eurokampanii?
Znaczy z kampanią, mówi pani o kampanii do Parlamentu Europejskiego. No jest kampanią do Parlamentu Europejskiego, jest kilka podstawowych problemów. Po pierwsze, nagle się dowiedzieliśmy, że partia rządząca i prezydent mojego państwa, a nie mój prezydent, przez wiele miesięcy byli na kontrze wobec Komisji Europejskiej, wobec wartości Unii Europejskiej, stąd też prawo przyjmowane w Polsce było przedmiotem postępowań, jest przedmiotem postępowań Unii Europejskiej. Pamiętam wypowiedzi pana prezydenta o wątpliwej jakości wspólnoty, jaką jest Europa, i nagle się dowiedzieliśmy, że to jest najbardziej proeuropejska partia, więc to jest pierwsze.
A czy słyszymy a propos tego, co pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość, czy też Zjednoczona Prawica i rząd Zjednoczonej Prawicy mieli w Unii Europejskiej swoje zdanie?
Ale to było zdanie, które podważało istotę funkcjonowania Unii Europejskiej i nieuznawania prawa i przepisów i wartości Unii Europejskiej. To był problem podstawowy, stąd też te postępowanie zgodnie z artykułem 2 i tak dalej. I sprawa druga, no muszą wyborcy, którzy są zwolennikami Unii Europejskiej, idąc do wyboru 26 maja i ci, którzy chcą oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość, muszą mieć świadomość tego, na kogo oddają głos, na ludzi, którzy tylko na okres kampanii wyborczej stają się proeuropejscy, bo tacy wcale nie są. Sprawa druga, związana z kampanią do Parlamentu Europejskiego, brakuje mi merytoryki i dyskusji o przyszłości Polski w Unii Europejskiej i o Unii Europejskiej jako takiej, dlatego że przed nami są bardzo poważne wyzwania.
Jakie?
Po pierwsze, budżet Unii Europejskiej na najbliższe lata, powołanie sił zbrojnych Unii Europejskiej, decyzja została podjęta i będzie miała Unia Europejska na swoich granicach zewnętrznie 8 tysięcy wojska, które będą chroniły granice Unii Europejskiej. Po trzecie, to jest kwestia negocjacji środków finansowych, które na koniec będą uchwalane przez Parlament Europejski, a chodzi o kolejną perspektywę po roku 2020. Po trzecie, to jest kwestia bezpośrednich dopłat do rolnictwa, stąd też kandydaci Koalicji Europejskiej, ci, którzy znają się oczywiście na tym, na Unii Europejskiej, na przepisach i na tym, na czym to polega. Mówią 280 euro dopłaty do hektara, bezpośrednich dopłat. Sprawa następna to jest kwestia prawa dotyczącego, które dotyczy ponad 200 tysięcy polskich rodzin. Dotyczy to prawa transportowego, a więc kwestii oddelegowanych i delegowanych pracowników. W tej debacie, którą obserwujemy, te tematy, które są najistotniejsze dla rozwoju Polski, dla rozwoju naszej gospodarki i przyszłości Polski w Unii Europejskiej, dyskusji nie ma. Sprawa następna.
Ale to może zatrzymajmy się przy tych tematach, bo mówi pan armia europejska.
Dobrze, decyzja jest podjęta.
Tak. Ale to Polska wydaje stosunkowo do swojego PKB najwięcej w Unii Europejskiej. Mówię stosunkowo do PKB, bo jak zrównamy PKB Niemiec czy Polski, no to Niemcy wydają formalnie więcej, ale ich stan, tak jak ostatnio niektóre raporty, zresztą zdaje się Newsweek o tym pisał, czy Polityka, no stan armii niemieckiej jest no, niezadowalający, jeśli chodzi o ten. A jeśli chodzi o armię europejską, to pamięta pan, kto pierwszy mówił, może nie pierwszy, ale kto mówił głośno o armii europejskiej?
No.
No kto?
Nie wiem.
Jarosław Kaczyński.
Ale wie pan, to mówię,
ja pamiętam, że wtedy z tego się śmiano. Nie wiem, czy to jest słuszna droga, armia europejska, bo 8 tysięcy na granicy.
No ale to chodzi o ochronę granic, to jest pierwszy krok, ale ja panu powiem tak, no nie ma mody w ogóle na wojsko w Europie, dlatego że Europa wcale nie czuje się zagrożona. Te strachy na lachy wygłaszane tutaj w Polsce i zakupy sprzętu poza granicami Unii Europejskiej od producentów, głównie amerykański, jest płatą zobowiązania politycznego, a nie militarnego. Ja to się dziwię temu. I to jest kolejny taki wątek, który został wrzucony w tej chwili w kampanię wyborczą. Kwestia odszkodowań dla Polski. Chcę przypomnieć, że pan poseł Mularczyk dawno się już tym zajął. Skutków jakoś tego nie widać i nie będzie widać, dlatego że kwestie zarówno granic Polski, jak i kwestie reparacji za II wojnę światową zostały dawno rozwiązane. Kolejny wątek, który się pojawił, który mnie naprawdę zadziwia, no to znowu jest zagrożenie tak zwanymi roszczeniami obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego. No, ja panu coś powiem. Ludzie mało o tym wiedzą, bo w Polsce się o tym nie mówi, ale warto wiedzieć może, że córka pana prezydenta Trumpa, który podobno jest wielkim przyjacielem Polski, nie bardzo wiem, na czym ta przyjaźń prezydenta Trumpa poza stroną werbalną ma polegać i wymuszaniem na nas kupowania amerykańskiej broni za miliardy dolarów polega. Córka pana prezydenta Trumpa przeszła na żydowską religię, nauczyła się obcego dla siebie języka po to tylko, żeby być żoną głównego doradcy pana prezydenta Trumpa, pana Kushnera. W związku z tym wpływy lobby żydowskiego w rządzie amerykańskim są o wiele większe niż były. I sprawa następna.
No chyba były zawsze, ale odlecieliśmy z Gorzowa tak, ale i tak silnych, tak daleko.
Ale tak silnych nie było i dlatego opowiadanie się po jednej stronie tego konfliktu, a nie po stronie Unii Europejskiej, która tak naprawdę jest naszą przyszłością i szansą na rozwój, zresztą to widać na każdym odcinku życia społecznego i gospodarczego w Polsce, że tak jest błędem.
Tylko pytanie. No. Czy tylko i wyłącznie w tej kampanii to PiS jest zły, a Koalicja Europejska robi wszystko dobrze?
A ja nikogo nie oceniam tą samą miarką. Ja uważam, że Koalicja Europejska ma rację, bo po pierwsze się zjednoczyła. I to jest słuszny kierunek. Koalicja Europejska gwarantuje utrzymanie standardów i zasad, które legły u podstaw przyjęcia Polski do Unii Europejskiej i legły u podstaw referendum unijnego, które w Polsce było organizowane i którego współorganizatorem w naszym regionie byłem również ja.
Ale mówi pan o tematach kampanii, których nie ma? Ale ich też nie wybrzmiewają tak mocno z Koalicji Europejskiej.
Dlatego, że co jakiś czas są nowe fakty, które są wrzucane w debatę publiczną. Jak powiedziałem wcześniej,
takie debaty nie ma. I łapie się koalicja na haczyk i musi
odpowiadać. To jest oczywiście błąd, ale ja podam panu taki przykład. Ja mam doświadczenie, jestem człowiekiem związany z polityką od wielu, wielu lat i obserwuję kampanię w naszym regionie. Poznałem nazwiska wszystkich kandydatów, znam wielu ludzi, którzy kandydują osobiście. W tej grupie, która kandyduje, jedynym kompetentnym i dlatego liderem listy Koalicji Europejskiej w naszym regionie jest pan profesor Bogusław Liberacki, wiceszef Parlamentu Europejskiego. Nie bez przypadek, pierwszy zastępca pana przewodniczącego Tajaniego. Człowiek, który ma kompetencje, umiejętności, mało tego, pewną wizję i pozycję, co najważniejsze, w Unii Europejskiej, dlatego że przyszłość będzie kształtowała się w Parlamencie Europejskim. Tam są potrzebni ludzie, którzy dają taką gwarancję. I teraz panu powiem drugi przykład. I pan profesor Liberacki zaprosił pana ministra Brudzińskiego na debatę na temat roli Polski w przyszłym Parlamencie Europejskim i przyszłym rozdaniu środków pomocowych do debaty. Odpowiedzi żadnej nie ma. Dlaczego nie ma? No bo pan Brudziński zajmuje się czymś zupełnie innym, a o przyszłości Unii Europejskiej ma mniej więcej tyle do powiedzenia, co pani minister Zalewska. Więc efekt tego jest taki, że mamy do wyboru ludzi kompetentnych, którzy będą gwarantowali walkę o polską pozycję w Parlamencie Europejskim, o środki dla naszego kraju, ale też o przestrzeganie zasad. Nie odbywa się to w taki sposób, bo będzie 28 krajów reprezentowanych w Parlamencie Europejskim, bo Wielka Brytania przeprowadzi również u siebie wybory i tam są potrzebni ludzie, którzy po prostu i językowo, i merytorycznie, i swoją pozycją i osobistą kulturą będą gwarantowali nam realizację naszych celów.
A jeśli chodzi o samą kampanię Koalicji Europejskiej, to nie ma pan wrażenia, że trochę Lubuskie jest traktowane instrumentalnie, bo w poprzedniej kampanii parlamentarnej mieliśmy tutaj Stefana Niesiołowskiego, polityka Platformy kiedyś, dzisiaj już nie, który z Lubuskiem nie miał nic, z województwem lubuskim nie miał nic wspólnego, co więcej nie widziałem go od kilku lat w Lubuskiem. Teraz profesor Dariusz Rosati, któremu nie można odmówić kompetencji, startuje z zupełnie innego regionu, bo trzeba było mu miejsce zrobić dla Bartosza Arłukowicza, który już w grudniu czy w listopadzie zaczął jeździć po obu województwach. No, a co na to wyborcy, no?
No ale tak jest w całej Polsce. No, zasada wyborów nie polega na tym, że musi być ktoś z danego regionu i mieszkać w Chwalęcicach tak jak ja, bo nie są to wybory do Parlamentu Krajowego, tylko wybieramy tutaj elity, która ma współpracować i walczyć o polskie interesy w Brukseli i w Strasburgu. I w związku z tym mnie nie dziwi to, że są tego typu działania, bo w innych okręgach wyborczych jest podobnie. I podobnie jest i w przypadku Zjednoczonej Prawicy, i w przypadku Koalicji Europejskiej. Musimy wybrać ludzi, którzy dają gwarancję właściwego zabiegania o polskie interesy w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej, która będzie kształtowana jesienią tego roku. I sprawa druga. Warto wiedzieć o tym, o czym się nie mówi, że Parlament Europejski działa poprzez ugrupowania polityczne, które w parlamencie zasiadają. I te grupowania polityczne, a przez wiele lat socjaliści i liberałowie, czyli mówiąc w skrócie PSL, Platforma i SLD, tworzyli koalicję, która rządziła Parlamentem Europejskim. I według wskazań Eurostatu i według badań, które były robione teraz na koniec kwietnia, ta koalicja będzie miała większość w Parlamencie Europejskim. W związku z tym warto, żeby w tych grupach politycznych zasiadali ludzie, którzy będą odgrywali tam znaczącą rolę, a to będzie dobrze wróżyło naszym polskim interesom.
A propos jeszcze sądownictwa na koniec i tego
o
problemu.
O sądownictwie nic nie mówiłem.
Nie, na samym początku mówił pan o zmianach w prawie, które są sprzeczne z pojęciem, powiedzmy, tych wartości, które są w Unii Europejskiej. To ja zapytam z drugiej strony, bez kontekstu samych zmian, bez oceny. Mhm. Teraz TSUE ma zająć się zmianami w polskim sądownictwie. A jak wybierani są sędziowie do TSUE, do Trybunału Sprawiedliwości? Kto wybiera?
To są bardzo...
Politycy Unii Europejskiej.
No tak, ale jest troszkę różnicy między tym, w jaki sposób odbywa się to w krajach ukształtowanej demokracji, jakie są standardy i co innego odbywa się u nas.
Ja rozumiem, tylko ja się zastanawiam bez stawania po którejś ze stron, że tutaj mamy sędziów, którzy oceniają zmiany w prawie, są wybierani przez polityków i oceniają wybieranie sędziów przez polityków.
Wie pan, ale gdyby było w Polsce tak, że byłaby gwarancja, że wybieranie...
Kto ma decydować o tym, kto...
Ale panie redaktorze, no mamy przykład Trybunału Konstytucyjnego i pani sędzi Przyłębskiej, która jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. W żadnym kraju ukształtowanej demokracji osoba o takiej opinii, jaką pani prezes Przyłębska miała w sądzie w Poznaniu, który odmówił przyjęcia i z powrotem do stanu sędziowskiego, nie miałaby mowy, nie byłoby mowy, że pracowała w sądzie rejonowym. U nas jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I to jest ten problem, że politycy wybierają ludzi sobie spolegliwych na Zachodzie. Wyrok sądu, tak się to nie odbywa, bo nie ma takiego ani jednego przykładu. I to jest na tym, i ta różnica na tym polega.
Przegadaliśmy o Unii Europejskiej, ja mam bardzo ważny temat. 100 łóżek mniej w gorzowskim szpitalu. Miało być więcej w związku ze zmianami w prawie. Kogo to wina? Zarządu szpitala, który nie może skompletować odpowiedniej kadry, czy zmian w prawie?
Znaczy, chodzi konkretnie o szpital gorzowski.
Gorzowski szpital, tak. Ma być 100 łóżek.
Są dwie rzeczy. Reforma prowadzona przez rząd PiS-u, którą firmowo pan minister radził, jest reformą nieudaną i ona nie zmieniła niczego na dobre służby zdrowia w Polsce. To jest sprawa pierwsza.
I ale wynikała z potrzeb i postulatów pielęgniarek, które powiedziały, że pracują za dużo.
Ale wszystko się zgadza, tylko to nic nie zmieniło. To jest sprawa pierwsza.
No bo nie wyprodukujemy w fabryce pielęgniarki.
Ale panie redaktorze, o tym, że będzie brakowało pracowników naukowych, będzie brakowało inżynierów, że będzie brakowało lekarzy, to my w Polsce wiemy od lat, ponieważ te grupy społeczne poszły albo do prywatnego biznesu, albo wyjechały za granicą i poszukały dla siebie innych zajęć. Więc to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, to jest kwestia, że brakuje lekarzy, a szczególnie lekarzy specjalistów na rynku w Polsce i stąd się biorą te problemy.
Nefrologia też zamknięta.
Sprawa trzecia. Niektóre zmiany, które są robione w szpitalu gorzowskim, myślę tutaj o nefrologii, uzasadnieniu, które słyszałem z ust na państwa antenie zresztą rzecznika prasowego szpitala, że poprzez włączenie łóżek nefrologicznych do oddziału wewnętrznego to spowoduje lepszą opiekę, no nie spowoduje, bo lekarzy, nefrologów nie przybędzie. I dlatego myślę, że ta ogólna sytuacja, która jest w Polsce, ma wpływ również na to, co się dzieje w szpitalu gorzowskim. I od razu mówię, w szpitalu zielonogórskim są takie same problemy, w powiatach i w szpitalach powiatowych są podobne, dlatego też lekarz stał się no, towarem na rynku, który jest chodliwym, za który każdy dyrektor szpitala zapłaci sporo pieniędzy, bo ma kontrakt, który musi wykonać z Funduszem Zdrowia. I ostatnia uwaga, którą mam, no to chcę przypomnieć, że Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe normy funkcjonowania szpitali, jeśli chodzi o ilość łóżek na jednego lekarza, na jedną pielęgniarkę, na opiekę medyczną i tak dalej. I to powoduje, że w całej Polsce, tam gdzie brakuje lekarzy i pielęgniarek, tam się ogranicza liczbę łóżek. Czy to spowoduje lepszą opiekę zdrowotną? Ja myślę, że opieka zdrowotna w Polsce jest na zupełnie średnim, dobrym poziomie europejskim. Mhm. Mamy problem koleje, które nie zostały zlikwidowane i myślę, że to jest jeden z powodów, to jest ta zmiana prawa, która powoduje, że wymusza się zmniejszenie liczby łóżek w skali całego kraju. Są to tysiące łóżek. W przypadku szpitalu gorzowskiego, tego co mówił pan prezes szpitala, dotyczy to 100 łóżek.
Dziękuję za rozmowę. Czas nam się niestety skończył. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak był gościem Radia Gorzów.
Było mi bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.